Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Geneza, historia, kontekst kulturowy Księgi Powtórzonego Prawa, część druga. Księga Powtórzonego Prawa prezentuje dziś dużą różnorodność w podejściu do niektórych tematów i koncepcji teologicznych. Cechuje ją także subtelna zmiana stylu i wielość zastosowanych gatunków literackich. Pozwala to sądzić, że powstawała w trakcie długiego procesu redakcyjnego. Debata w ostatnich dwóch wiekach pozwoliła wyodrębnić co najmniej 3 lub 4 etapy jej redagowania, począwszy od reformy Jozjasza w VII wieku przed Chrystusem, aż po okres perski. Badacze sądzą, że w trakcie trwania tego procesu włączono do niej także mniejsze, niezależne wcześniej tradycje. Sercem księgi jest niewątpliwie jej część legislacyjna, zawarta w rozdziałach od 12 do 26, związana w dużej mierze z przedsięwzięciami reformatorskimi Jozjasza. Badania nad oryginalnym tekstem deuteronomistycznej księgi Tory Mojżesza nie są dziś jednak posunięte dalej niż 2 wieki temu. Wysiłki podejmowane w celu rekonstrukcji takiego oryginału stymulowane są narracyjną tradycją zawartą w rozdziałach 22 i 23 II Księgi Królewskiej. Badacze zakładają na tej podstawie, że w czasach Jozjasza musiał istnieć jakiś dokument w formie kodeksu lub zwoju zawierający prawa dotyczące centralizacji kultu, akcentujący jego bezobrazowy charakter i wyłączności kultu na rzecz Jahwe. Takim założeniom odpowiadają w dużej mierze rozdziały od 12 do 16 Księgi Powtórzonego Prawa, zawierające regulacje o charakterze religijnym. Nie można wykluczyć z całą pewnością, że także pozostałe prawa są odbiciem sytuacji z okresu dominacji politycznej i ekonomicznej Asyrii, kiedy to znacznie pogorszyły się warunki socjalne w Judei, zwłaszcza że napłynęło tam po 722 roku wielu uciekinierów z upadłego Królestwa Izraela. Inne przykłady świadczące o pierwszej redakcji dokonanej w końcowym okresie monarchii to m.in. prawa związane z urzędami zawarte w części rozdziału 16 i 17 księgi. Jeśli przyjąć, że nie mają one utopijnego charakteru i nie powstały w okresie powygnaniowym, to można dopatrywać się w nich próby reform mających na celu zastąpienie instytucji starszych w Izraelu. Także reguła wojny, opisana w rozdziale 20 księgi, może zakładać istnienie dobrze zorganizowanej monarchii. Wiele elementów składających się na deuteronomistyczną koncepcję przymierza ma swoje źródło w asyryjskich traktatach wasalskich z 8 i 7 wieku. Można wspomnieć chociażby przekleństwa z 28 czy 20 rozdziału księgi, czy zasadę obustronnej odpowiedzialności partnerów przymierza opisaną w rozdziale 26. Do starszych tradycji zaliczyć można także relacje o przymierzu w Moabie, znajdującą się w rozdziałach od 28 do 30, choć sam tekst uległ późniejszemu przepracowaniu redakcyjnemu. Ten materiał w szerszym lub węższym zakresie można więc uznać za punkt wyjścia do opracowania dokonanego w czasach Jozjasza. Podobne pod względem stylu języka sekcje dotyczące przymierza zawarte w rozdziałach od 5 do 11 i od 26 do 28 omawianej księgi są już jednak efektem późniejszych redakcji. Być może pojawiły się jako efekt wykorzystania oryginalnej legislacji do celów liturgiczno-homiletycznych. Bardziej precyzyjne rozróżnienie materiału poprzedzającego reformę Jozjasza od późniejszych uzupełnień jest już jednak czysto hipotetyczne. Początkowe próby oparte na odróżnieniu formy i stylu, oparte na przykład na zmianach drugiej osoby liczby pojedynczej na mnogą, nie były dostatecznie przekonujące. Część badaczy wychodziła od założenia, że deuteronomistyczny dekalog, zawarty w rozdziale 5, stanowił formę wyjściową dla późniejszej legislacji znajdującej się w rozdziałach od 12 do 26. Jednak i tu dość łatwo wykazać, że próby podporządkowania poszczególnych przepisów z kodeksu deuteronomistycznego poszczególnym przykazaniom z dekalogu są dość arbitralne. Obecna wersja dekalogu w powtórzonym prawie jest raczej efektem redakcji z okresu wygnania, w której 10 przykazań staje się podstawowym prawem przymierza zawartego na Chorebie. Nie ma już dziś raczej wątpliwości, że kodeks deuteronomistyczny stanowi przepracowanie praw znanych z kodeksu przymierza, znajdującego się w rozdziałach od 20 do 23 Księgi Wyjścia oraz zakłada przepisy kultowe zawarte w tzw. dekalogu kultowym opisanym w 34 rozdziale tej samej księgi. Kodeks przymierza w swej zasadniczej części był najprawdopodobniej kompozycją z czasów neoasyryjskich, a jego styl, cechujący się sformułowaniami w trzeciej osobie, w dużej mierze przypomina typowe kodeksy prawne ze starożytnego Bliskiego Wschodu. Szkoła deuteronomistyczna podjęła się jego aktualizacji, traktując jednak poszczególne prawa dość selektywnie. Wynikało to jednak z celu, jaki przed sobą stawiała. Dostosowanie istniejących już rozwiązań prawnych do nowych wymogów społecznych oraz nowej koncepcji teologicznej odnośnie do braterskiej wspólnoty całego Izraela, czyli ludu przymierza. Tak więc za dodatki z czasów Jozjasza uznać można z dużym prawdopodobieństwem przepisy dotyczące unifikacji kultu oraz prawa przeciw idolatrii i kultom kananejskim. Analiza językowa pozwala też sądzić, że dodatkami z czasów Jozjasza mogą być prawa dotyczące zabójstwa i wskazania dotyczące nierozstrzygniętych w dotychczasowym prawodawstwie szczególnych przypadków związanych z życiem rodzinnym. Niektóre dodatki także stanowią poważne modyfikacje już w ramach samej księgi. Zmiany te wiązały się przede wszystkim ze skutkami zniszczenia Królestwa Północnego na skutek inwazji asyryjskiej w latach 732-722 przed Chrystusem. Część badaczy jest zdania, że starszy materiał wykorzystany przez deuteronomistę może mieć swoje źródła właśnie na północy. Świadczyć mogłaby o tym wzmianka o Sychem jako centralnym miejscu kultu dla wszystkich plemion Izraela. Ceremonia błogosławieństw i przekleństw w Dolinie Sychem, położonej pomiędzy górami Ebal i Gerizim, cytaty z historii Królestwa Północnego w Pieśni Mojżesza, czy odniesienia do koncepcji proroka Ozeasza. Idee teologiczne mogły być przeniesione do Judei przez uciekinierów z upadającego Królestwa Izraela. Trzeba jednak zauważyć, że nie brak wśród uczonych zwolenników jerozolimskiego źródła pochodzenia tradycji deuteronomistycznej. Według nich koncepcje deuteronomistyczne mogły narodzić się w kręgu partii reformatorskiej, złożonej z przedstawicieli kręgów prorockich, kapłańskich i urzędników dworskich. Moshe Weinfeld, wybitny znawca problematyki, nie wyklucza także wspomnianych już związków z literaturą prorocką i nade wszystko z kręgami mądrościowymi. Obie hipotezy nie wykluczają się wzajemnie. Inspiracją do podjęcia reform mogły być wszakże zaszczepione znacznie wcześniej dojrzałe idee teologiczne pochodzące z tradycji religijnych północy, które wraz z reformami Jozjasza i jego aspiracjami politycznymi, aby odbudować zjednoczoną monarchię, znalazły dobrą atmosferę, aby nabrać nowego i co najważniejsze praktycznego znaczenia. Pierwsza próba rewizji prawodawstwa mogła być związana już z okresem panowania Ezechiasza w latach 715-686 przed Chrystusem i przypisywanymi mu reformami religijnymi. Dokonana ona została być może w kręgach lewitów. Wcześniejsza wersja Tory, deuteronomistycznej, mogła być więc innowacyjną rewizją Kodeksu Przymierza, podjętą na fali odrodzenia religijnego i narodowego w Judei z czasów Ezechiasza. W czasach Jozjasza, a więc prawie 80 lat później, ta zreformowana wersja prawa została odkryta i zaadoptowana na potrzeby nowej fali reform podjętych w Judei. Być może była także reakcją na proasyryjskie przedsięwzięcia króla Manasessa, co tłumaczyłoby sugerowany wcześniej związek deuteronomisty z arystokratycznym i kapłańskim środowiskiem bliskim dworu. Z jednej strony uwypuklony został ideał króla z linii Dawida, którego nowym wcieleniem miał być król Jozjasz, podejmujący próby przywrócenia dawnej zjednoczonej monarchii. Prawo Mojżesza zaczęło stanowić wówczas podstawę do pojawienia się idei całego Izraela. Tak wyprofilowana interpretacja dawnych tradycji mogła zostać spisana przez nadwornego skrybę jako konkluzja poprzedzającej wygnanie babilońskie edycji Księgi Prawa. Późniejsze doświadczenia, których kulminację stanowiła katastrofa Królestwa Judzkiego w 587 roku przed Chrystusem, doprowadziły do kolejnej relektury tradycji związanych z monarchią. Niektóre elementy zawarte w tzw. torze deuteronomistycznej wykazują wiele zbieżności z typowymi formułami traktatów wasalskich starożytnego Bliskiego Wschodu, co dodatkowo pozwala sądzić, że deuteronomistyczna relektura praw dokonała się w swoim zasadniczym kształcie w epoce poprzedzającej upadek Królestwa Południowego. Należą do nich m.in. dekalog, znajdujący się w 5 rozdziale Księgi, kredo z rozdziału 6 oraz wzajemna przysięga z rozdziału 26. Wprowadzenie stylu wypowiedzi w drugiej osobie, charakterystycznego dla tych traktatów, wyróżnia także prawodawstwo deuteronomistyczne od klasycznych kodeksów jurydycznych, jak choćby słynnego kodeksu Hammurabiego, wykazującego z kolei wiele podobieństw z kodeksem przymierza. W koncepcji deuteronomisty kodeks zawarty w rozdziałach od 12 do 26 omawianej księgi mógł być więc rozumiany jako rodzaj traktatu przymierza, zawartego pomiędzy suwerenem, którym jest w tym wypadku Jahwe, i wasalem, czyli Izraelem, na górze Horeb. Stanowił jego uszczegółowienie przekazane dopiero na końcu wędrówki przez pustynię, już po doświadczeniach związanych z niewiernością Izraela. Księga Powtórzonego Prawa jest zatem owocem tendencji reformatorskich, inspirowanych najpierw upadkiem Królestwa Izraela, potem próbami odbudowania tożsamości narodowej w oparciu o tradycję Zjednoczonej Monarchii w czasach panowania króla Jozjasza, a w końcu doświadczeniem upadku Królestwa Judy i wygnania babilońskiego. Zasadniczy punkt odniesienia poza tradycją monarchiczną stanowi w niej także tradycja mojżeszowa. Przymierze i prawo z Chorebu, będącego synonimem Synaju, są w księdze podstawowym zwornikiem i wyznacznikiem tej tożsamości. Dzięki nim podkreśla się braterstwo wszystkich członków narodu wybranego oraz potrzebę sprawiedliwości w relacjach społecznych. Wykład księdza profesora Janusza Lemańskiego przeczytał Marek Piechniczek.
Biblikum Śląskie w Radiu M 107 i 6 FM w każdy czwartek o 18:40 oraz na biblikum.pl.